A jest nim dziś Tomasz Siemoniak, minister MSWiA, koordynator służb specjalnych i wiceszef Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I Wrocław pozdrawia słonecznie dzisiaj, panie ministrze.
W Warszawie bardziej pochmurnie, ale też serdecznie pozdrawiam z MSWiA właśnie.
Czy ministra ominie zatem zapowiedziana rekonstrukcja rządu?
To są zawsze decyzje premiera i jest wręcz przeciwwskazane, żeby ministrowie spekulowali na takie tematy. Pracuje się, każdego dnia jest się ocenianym, każdego dnia premier ma prawo konstruować rząd dowolnie. Natomiast zwracam uwagę na ważny wątek tych dyskusji, mianowicie kwestie, jakie są ministerstwa, jakie są działy, jaka jest organizacja pracy. To jest wszystko bardzo istotne, personalnie oczywiście też ważne, natomiast ta odziedziczona struktura rządu po rządach PiS-u no, pozostawia wiele do życzenia, na przykład jeśli chodzi o resorty gospodarcze, gdzie różne zadania są bardzo rozproszone. Pewne czynności były porządkowania w ostatnich miesiącach, natomiast tutaj potrzeba zmian ustaw i dość zasadniczych zmian, więc to tak należy też czytać te wczorajsze wypowiedzi premiera Donalda Tuska.
Ale nie obawia się pan utraty stanowiska?
To nie jest temat do spekulowania. Pracuję każdego dnia ze wszystkich sił. Liczę się zawsze z tym, że jest się ocenianym. Premier ma prawo do oceny. Niekoniecznie to jest zawsze z powodu złej oceny, czasem inne plany. Tych zmian w rządach przez 35 lat demokracji mieliśmy bardzo dużo i bardzo różne były powody tych zmian. To są stanowiska, na których się służy i służy się do tego dnia, gdy inni ocenią, że przełożeni ocenią, że trzeba zmian.
Rekonstrukcja ostatnia po wyborach do Parlamentu Europejskiego dotknęła pana na plus, więc poczekamy. Natomiast premier zapowiada, że to będzie zmiana systemowa, będzie mniej ministrów, rząd będzie jednym z najmniejszych w Europie. Które zatem resorty, zdaniem pana ministra, powinny być zlikwidowane?
Nie będę takich rozważań prowadził.
To jest, a pewno gdzieś pan sądzi, panie ministrze, optyka, że któreś gorzej działają.
Nie sądzę. Widzę, jak wszystkie koleżanki i koledzy ciężko pracują. Ile jest wyzwań, jak obiektywnie sytuacja jest trudna. Wojna, migranci w liczbie 3 milionów w Polsce, wyzwania gospodarcze. Tych kwestii jest bardzo dużo i myślę, że to tak naprawdę tylko premier, patrząc na cały rząd, kierując patrzącego rządu, ma taki ogrom sytuacji, gdzie trzeba coś zmienić.
Wczoraj po słowach premiera pojawiały się głosy, że Ministerstwo do Spraw Równości Katarzyny Kotuli nie jest potrzebne i ministra ostatnio zasłynęła z podania nieprawdziwych informacji dotyczących swojego wykształcenia, więc może to do likwidacji, panie ministrze.
Pani redaktor,
nie chcę
się
wciągnąć,
na takie
szkoda.
O moich koleżankach i kolegach. Myślę, że pani redaktor nie dałaby się namówić na takie spekulacje. A co pani sądzi o koledze z redakcji? Jak również nasi słuchacze nie byliby chętni do tego, żeby mówić o różnych osobach, z którymi pracują. Ja, jak mówię, widzę bardzo ciężką pracę wszystkich, ogromne zaangażowanie i tyle. I świadomość tego, że w polityce czasami przychodzi ten moment, gdzie misja się kończy. Niekoniecznie to jest zawsze jakoś tam personalne czy związane z gorszą oceną pracy. To jest wbrew może pozorom niesłychanie trudne, wymagające, też wymagające emocjonalnie zajęcie.
A czy powinniśmy wierzyć premierowi w ten mniejszy rząd, kiedy nie spełnił 100 obietnic zapowiadanych?
100 konkretów to były konkrety, które przedstawiliśmy jako Koalicja Obywatelska, nie cała koalicja. W tej części, w której mogliśmy, te konkrety zostały zrealizowane czy są realizowane. Natomiast podam przykład ze swojego obszaru, likwidacja CBA. Rząd przyjął ustawę, przygotowaliśmy bardzo dobry, rzetelny, merytoryczny projekt, jak walczyć z korupcją, jak zorganizować tę walkę w państwie. Natomiast prezydent Andrzej Duda od razu zapowiedział, że wszelkie projekty tego typu, które likwidują CBA, zawetuje, więc ten konkret musi poczekać. Natomiast oczywiście będzie zrealizowany i myślę, że należy rozliczać nas z umowy koalicyjnej, gdzie partnerzy porozumieli się, co jest wspólne, co łączy. I tutaj te dokonania Przypomnę tutaj tak zwane babciowe, czyli program Aktywny Rodzic, kwestie renty wdowej, różne inne elementy, finanse samorządów. To wszystko jest realizowane.
Mm-hmm. Czy Dawid Jackiewicz może namieszać w wyborach prezydenckich? Pytam Dolnoślązaka.
W wyborach na prezydenta Rzeczpospolitej?
Tak, bo ogłosił start.
Nawet tego nie odnotowałem, przepraszam, przy tym szacunku do pana Dawida Jackiewicza. Nie wiem, że on kandyduje.
Taką deklarację się, że wczoraj złożył.
No, każdy ma prawo kandydować, najpierw musi zebrać.
Ale jest pan zdziwiony, bo jeżeli pan słyszy pierwszy raz, panie ministrze, to ode mnie, czyli nie z prasy, innych mediów, nie jest pan zaskoczony taką decyzją, że Dawid Jackiewicz, osoba związana z Prawem i Sprawiedliwością, teraz bierze rękawice i jednak wymierza cios Karolowi Nawrockiemu.
No, trudno mi coś powiedzieć, bo ani jednego pana, ani drugiego nie znam. W życiu z nimi nie rozmawiałem, więc mam taką wiedzę medialną. Mhm. A tutaj widać, jakoś specjalnie się to ogólnokrajowo nie przebiło. Jest poza tym najważniejszym.
No, wszystkie media, panie ministrze, o tym pisały wczoraj.
No,
ogólnokrajowe również.
Wczoraj, bo z premierem Tuskiem ogłaszaliśmy dodatki mieszkaniowe dla policjantów, strażaków.
O tym będziemy jeszcze rozmawiać.
Więc być może umknął mi ten fakt. Wydaje mi się, że nie ma dużych szans. Nie jest osobą szeroko znaną. No, z natury rzeczy nie ma też zaplecza takiego, jakie mają inni kandydaci. Myślę, że są tacy kandydaci, którzy się zgłosili, którzy chcą się zamanifestować, pokazać się. Może celuje pan Jackiewicz w jakieś inne miejsce, natomiast tutaj chciałby pokazać się, przypomnieć się tym, którzy już zapomnieli, przecież to jest i były minister, i poseł przez wiele lat, także to jest oczywiście jakoś tam znaczący polityk.
A może to jakaś strategia Prawa i Sprawiedliwości na wypadek próby zamiany kandydata? Bo także widziałam takie komentarze. Co pan o tym sądzi, panie ministrze?
No nie sądzę, żeby w tej strategii mieściło się to, że pan Nawrocki będzie zamieniony panem Dawidem Jackiewiczem i że to byłoby jakoś uzgodnione. To jest czas budowy siły kandydata, wszelkie rozpraszanie wysiłków działa przeciwko niemu. Więc jeśli rzeczywiście PiS rozważa zmianę kandydata, to raczej na kogoś, nie wiem, typu pan Przemysław Czarnek czy inne osoby, osoby, które no już mają wypromowane nazwiska i w tej ostatniej fazie kampanii trzeba będzie uczyć ludzi, kto to jest.
Mm-hmm. Z pewnością nie umknął panu ministrowi fakt wczoraj, że marszałek Szymon Hołownia ogłosił oficjalną kampanię i powiedział, że nie będzie malowanym prezydentem, będzie lepszy od Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Co pan o tym sądzi?
Nie jest to zaskoczenie. Marszałek Hołownia kandydował.
Ale te słowa nie są zaskoczeniem dla pana? Nie
no,
będę malowany.
Ale no, przecież to jest jasne.
No ale taka krytyka do Rafała Trzaskowskiego.
Nie, no ale pani redaktor, no przecież żaden kandydat nie widzi, nie powie, będę malowanym prezydentem. Każdy chce się pokazać jako niezależny.
Ona chyba już pana ministra nic nie zdziwi w polityce, mam takie wrażenie.
Nie, nie, bo aż tak naprawdę dziś polityka międzynarodowa jest źródłem wielkich zdziwień i zaskoczeń, bo dzieją się rzeczy, których sobie nie wyobrażaliśmy kiedyś. Natomiast w polityce krajowej myślę, że te rzeczy są jakoś dość przewidywalne. Marszałek Szymon Hołownia jest silnym kandydatem, miał bardzo dobry wynik w 2020 roku, stworzył partię, ta partia współrządzi, więc ma pełne prawo mówić o sobie jako o silnym kandydacie i definiować, jaki ma program. Także mnie to absolutnie nie dziwi. I oczywiście na pewno ta niezależność kandydatów jest jakąś kategorią. Prezydent powinien być niezależny od swojego obozu politycznego. Myślę, że przy kończącej się prezydenturze Andrzeja Dudy i jego jednak zależności od obozu politycznego, bardzo dużej własnego, jest oczekiwanie takie, że prezydent to będzie ktoś taki, kto nikogo nie będzie słuchał poza jakby własną oceną sytuacji czy własnym sumieniem.
5 lat temu nie przekazał głosu Rafałowi Trzaskowskiemu. Wczoraj pytałam ministrę Muchę o ten wątek i jednak uchylała się odpowiedzi. Wydaje się, że także Polska 2050 nie jest przekonana, że odda głos ewentualnie, gdyby do drugiej tury dostał się Rafał Trzaskowski, co wydaje się trochę smutne, jeśli chodzi o waszych koalicjantów.
Panie redaktor, szanowni państwo, nikt tego teraz nie powie. To są decyzje i oświadczenia.
W jednej rozgłośni słyszałam, gdzie posłowie mówili murem, że poprą Rafała Trzaskowskiego z różnych opcji.
No, to są posłowie, mają prawo do różnych zdań, natomiast strategia każdego kandydata musi zakładać to, że aby poprzeć kogoś w drugiej turze, musi mieć dobry wynik w pierwszej turze i to musi mieć jakiekolwiek znaczenie. Jeśli swoim wyborcom się mówi, ja w drugiej turze na pewno tego poprę, to wielu wyborców pomyśli sobie, to muszę ja od razu poprę tamtego, skoro to jest taka jakaś układanka. Więc nie dziwi mnie to i będziemy na pewno świadkami tego przez najbliższe tygodnie, miesiące do wyboru, że każdy z kandydatów będzie chciał mieć jak najlepszy wynik. A budowanie wyniku nie polega na tym, żeby mówić, kogo się będzie popierało w drugiej turze.
Jesteśmy świadkami także dosyć mocnych słów Donalda Trumpa, panie ministrze. Chce przesiedlić Palestyńczyków ze strefy Gazy. Uważa, że byliby tym zachwyceni.
No oni sami chyba tak nie uważają, bo pierwsze reakcje od kilku dni słyszymy o tym planie. Pierwsze reakcje samych zainteresowanych nie były przychylne i tutaj trudno się dziwić. Natomiast no, nową sytuacją są rozmowy prezydenta Trumpa z premierem Izraela, Benjaminem Netanyahu, gdzie sprawy zaszły dalej i prezydent Trump zadeklarował gotowość czy zamiar przejęcia kontroli nad strefą Gazy przez Stany Zjednoczone, co miało się spotkać z przychylną reakcją premiera Izraela. Ale no, państwa arabskie i to w dość szerokim froncie, bo i Liga Arabska, Egipt, inne państwa, no, kilka dni temu zdecydowanie zdystansowały się od takich planów. To nie jest takie proste. Te konflikty trwają od lat 40. Konflikt izraelsko-palestyński miał różne odsłony gorących wojen, porozumień pokojowych. Porozumienia, które stworzyło Strefę Gazy i zachodni brzeg Jordanu jako te części tamtejszej ziemi, które są pod kontrolą samych Palestyńczyków, z ograniczeniami jak na zachodnim brzegu Jordanu, czy bez ograniczeń jak w Strefie Gazy. I te problemy no, bardzo trudno są rozwiązywalne, bo mimo wszystko taki plan, że wszyscy skądś będą przesiedleni, no jest niesłychanie trudny i politycznie, i organizacyjnie. Ci ludzie jednak od dziesięcioleci tam mieszkają, uważają tę ziemię za swoją. I wydaje mi się, że tu nie będzie to takie proste. Oczywiście dobrze, że prezydent Trump chce się angażować w rozwiązywanie tego typu problemów. Ja na to patrzę z nadzieją, na tę jego taką niestandardowe podejście i łamanie tych kanonów dyplomacji, które nas doprowadziły do wielu konfliktów. Natomiast wydaje mi się, że konflikt bliskowschodni trwający, tak jak mówię, kilkadziesiąt lat, mający bardzo silne, złe fundamenty do konfliktu, no nie będzie tak prosto do rozwiązania.
Patrząc na to, co się dzieje w świecie, my także przygotowujemy się chociażby na obronę cywilną. Na jakim etapie dzisiaj jesteśmy, jeśli chodzi o system ochrony ludności i obrony cywilnej?
1 stycznia tego roku weszła w życie nowa ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Także to jest rewolucja. Podkreślam, ustawa przyjęta jednomyślnie przez Sejm, Senat, prowadzona przez rząd, przygotowana przez MSWiA. I jesteśmy w trakcie wdrażania tej ustawy. Odbyło się kilka dni temu pierwsze posiedzenie Rządowego Zespołu Ochrony Ludności. To jest taki zespół, który jest powołany ustawą. Kończymy 18 rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Miałem kilkanaście dni temu, w połowie stycznia, spotkanie we Wrocławiu z samorządowcami.
Byliśmy na nim.
Wojewoda, tak, pani Anna Żabka. Planujemy kolejne tego typu spotkania, bo tutaj samorząd jest istotnym filarem wdrażania ochrony ludności. Także dzieje się bardzo dużo i lada moment będziemy przystępowali do takiej fazy, no, która już te pieniądze, które są, te 0,15 nowe pieniądze w systemie ochrony ludności, te 0,15% PKB, czyli ponad 5 miliardów złotych, żeby je zagospodarowywać, budować schrony, system powiadania alarmowego, bezpieczną łączność rządową i też edukować obywateli. To jest niesłychanie ważny element. Przypomnę, zapowiadaliśmy to razem z premierem Kosiniakiem-Kamyszem. Będzie broszura, będzie szeroka akcja informacyjna. W takiej filozofii ta ustawa jest napisana, że każdy z nas odpowiada za ochronę ludności, a co najmniej za ochronę samego siebie i musi po prostu wiedzieć, co ma w różnych sytuacjach robić, a państwo, samorządy są od tego, żeby odpowiednią infrastrukturę w tym celu zapewnić.
A kiedy zapowiadane 18 rozporządzeń otrzymają wojewodowie?
Jedno już zostało przyjęte. Więc to jest kwestia dni, to nie tylko wojewodowie. Tam są tak trudne sprawy, no, które musimy rozstrzygnąć, jak wymogi dotyczące schronów. To jest fundamentalna decyzja, nad którą eksperci tutaj gorąco dyskutują. Jakie są wymogi dla schronów? Bo to da podstawę do inwentaryzowania sytuacji, powiedzenia, które schrony są odpowiednio przygotowane, które trzeba modernizować, a które no, tak naprawdę nie są do wykorzystania.
A pan minister już się orientował, ile takich schronów chociażby na Dolnym Śląsku mamy?
Potrzeba, oczywiście te dane są, one nie są jawne, natomiast będziemy robić taką inwentaryzację. Zwracam uwagę na to też, że w samej ustawie mamy coś takiego, co nazywamy miejscami ukrycia. To jest sprawa bezpośrednio wniosek z wojny w Ukrainie, że schrony oczywiście są ważne, są podstawą tego systemu, natomiast miejsca ukrycia, czyli garaże podziemne, piwnice, różne miejsca, które są do wykorzystania. W Ukrainie większość obywateli schodzi do garaży podziemnych, piwnic czy takich przygotowanych schronów. Ważne, żeby one spełniały pewne wymogi. Ważne, żeby w sensie takich technicznych wymagań wentylacji, do prowadzenia wody, zapasów, żeby to wszystko działało. Także to jest ogromna praca zakrojona na lata czy na dziesiątki lat i bardzo jestem zadowolony, że tak dynamicznie z tym ruszyliśmy, bo ten projekt powinien być tak naprawdę przyjęty równocześnie z ustawą o obronie ojczyzny w 2022 roku. Taki był zamiar. Natomiast wydaje mi się, albo brak woli politycznej, albo konflikty między resortami sprawiły, że...
Dwa lata później.
Tak, został przyjęty.
W sumie trzy.
Nadrabiamy stracony czas i idziemy do przodu. I liczę bardzo też na media, na panią redaktor, że o tych tematach będą mówić. To są tematy, one nie są może takie medialne, atrakcyjne, ale niesłychanie ważne, fundamentalnie ważne i będziemy z żelazną konsekwencją chcieli o tym rozmawiać, promować, namawiać. Na szczęście to wrocławskie spotkanie pokazało. No, samorządowcy bardzo są tym zainteresowani. Po pierwsze dlatego, że czują odpowiedzialnie się za swoich mieszkańców. Po drugie, że mieszkańcy ich o to pytają. Ten temat pewnie 10-15 lat temu nie zdarzyłoby się, że ktoś zaczepia wójta na ulicy i o to pyta. Teraz skoro mnie zaczepiają, ludzie pytają, to tym bardziej samorządowcy, którzy no, są na co dzień przy swoich mieszkańcach.
Możemy na siebie liczyć, jak powiedział pan minister, a czy możemy liczyć na rządzących, że nie będzie przymusowej relokacji migrantów?
Oczywiście wczoraj to po raz kolejny bardzo dobitnie powiedział premier Donald Tusk. Nie ma mowy o żadnej przymusowej relokacji. Nie implementujemy paktu migracyjnego i powtórzyliśmy to wiele razy z różnych miejsc.
I pewnie będziecie powtarzać jeszcze wiele razy, bo pojawiają się nowe komentarze i kolejne.
No tak, no ja tylko mogę powiedzieć, że jeśli to są komentarze ze strony polityków PiS-u, to bardzo się im dziwię z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ten pakt migracyjny, który my absolutnie kontestujemy, został wynegocjowany za rządu premiera Morawieckiego i wtedy był czas, żeby protestować, nie zgadzać się czy zmieniać zapisy. My zastaliśmy to już w gotowej formie i od razu powiedzieliśmy, że tego nie wprowadzamy. A po drugie to są ludzie odpowiedzialni za aferę wizową, kompletny chaos, jeśli chodzi o wpuszczanie ludzi do Polski, utratę kontroli nad tym, korupcję. W związku z tym wydaje mi się, że ludzie to widzą i obłuda, jaka jest w takim próbie szukania tematu na wybory prezydenckie w tym obszarze, jest bardzo wyraźna. Ale oczywiście, no, jeżeli ktoś uważa, że nieprecyzyjnie wyrażają się rzecznik niemieckiego MSW, to jest dla nich autorytet, dla PiS-u to swoją drogą jest ciekawe, a nie na przykład moja konferencja prasowa z komisarzem Unii Europejskiej, na której detalicznie przedstawiliśmy, co było przedmiotem obrad, no to co można poradzić, jak ktoś nie chce otworzyć się na elementarne fakty.
Czy uda się Zbigniewa Ziobrę skonfrontować z Prawem i Sprawiedliwością, jeśli chodzi o komisję Pegasusa? Będzie araszt 30-dniowy?
To jest decyzja sądu, to jest decyzja Sejmu wcześniej. Sądzę, że jak już opadł kurz emocji biegających osób, jeżdżących samochodów z ministrem Ziobrą, to widać po prostu, że nie zgłosił się w terminie i czasie.
Każdy 10 na... minut, Rzeczpospolita pisze, że 6 minut mogło uchronić Ziobrę przed aresztem.
No, powiem tak, mam doświadczenie, myślę, że wielu z nas ma doświadczenie zeznawania w sądzie. Ja kilka razy zeznawałem w sądzie w różnych sprawach. Zawsze byłem dużo wcześniej, czekając grzecznie. Jakiekolwiek funkcje pełniłem, po prostu szanuje się państwo, jeżeli gdzieś się jest wezwane na 10.30, to 10.15 trzeba w garniturze grzecznie czekać.
To już zależy od charakteru, panie ministrze, bo ja mam takich również polityków, którzy notorycznie się spóźniają i nie będę wymieniała tych nazwisk.
To bardzo źle.
A pan jest akurat zawsze punktualny i także musimy punktualnie kończyć. Ostatnie pytanie, panie ministrze. Czy świadczenia mieszkaniowe dla funkcjonariuszy policji będą zachętą, by wstępować w jej szeregi?
Absolutnie tak. Absolutnie tak. Rok 2024 przyniósł bardzo duży wzrost liczby chętnych. Myślę, że to będzie dodatkowa, bardzo mocna zachęta.
Dobrze. A jakie wakaty dzisiaj mamy na Dolnym Śląsku?
No, w skali całej policji jest to kilkanaście procent. Zadowoleni jesteśmy, że w 2024 znacząco więcej chętnych wstąpiło do policji niż z niej odeszło. Ta liczba chętnych to jest trzeci wynik od 20 kilku lat. Natomiast oczywiście duże garnizony, takie jak Wrocław, mają problemy. Nie potrafię teraz, nie mam tutaj pod ręką tych danych, ale sądzę, że to w tych dużych garnizonach jesteśmy gdzieś przy 14-15% wakacji.
Tomasz Siemoniak, minister MSWiA, koordynator służb specjalnych i wiceszef Platformy Obywatelskiej był dziś naszym porannym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie
Wrocław, pozdrawia słonecznie.
Dziękuję bardzo.